Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani będziemy ocaleni przez Jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, którym miał przyjść. Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Dobrze. Przypominam, że mamy pod rozwagą, analizujemy list Rzymian pod kątem autora i adresatów. I teraz 5 rozdział. Więc co widzicie w tym rozdziale o autorze? Najpierw, a potem o adresatach.
Jezus sprawiedliwiony przez wiarę i ma pokój z Bogiem.
Tak, Jezus sprawiedliwiony z wiary, ma pokój z Bogiem. Czy to samo dotyczy adresatów?
Tak.
Można od razu wpisywać to samo w adresatach. Co dalej?
Przez wiarę ma dostęp do łaski, której trwa i chlubi się nadzieją chwały Boga.
Tak, przez wiarę ma dostęp do łaski, trwa w łasce Bożej, chlubi się nadzieją chwały Boga. Adresatów też to dotyczy?
Tak.
To jest pierwszy werset, taki
czym jest ta łaska? Widzicie? Takie pytanie pomocnicze zadam. Co to znaczy ma dostęp do łaski? Do czego ma dostęp? Czym jest konkretnie ta łaska?
Usprawiedliwieniem z wiary.
A usprawiedliwieniem z czego?
Z grzechu.
Tak. I trwa w łasce. Co to znaczy?
Jest posłuszny.
czym jest ta łaska? Widzieliście?
Czyli trwa w wierze.
Łaska jest darem, proszę.
Trwa w posłuszeństwie.
Z kimś mhm. przez wiarę.
Dostęp do łaski ma, czyli do czego?
Do usprawiedliwienia.
A jak przez. Trwa w łasce, to znaczy?
W tej sprawiedliwości.
Pokój z Bogiem. Społeczny z Bogiem.
Nie zachwianą przez grzech. Mhm.
Trwa w sprawiedliwości Bożej. Co dalej?
Chlubi się uciskami, zna i chce. Mhm. Wie, czemu one służą.
Lubi się uciskami. Rozumie ich sens i cel.
Rozlana miłość Boga przez Ducha Świętego, którego otrzymali.
Tak.
Tak.
Miłość Boża jest rozlana w sercu zarówno autora, jak i adresatu przez Ducha Świętego. Czyli otrzymał on i oni otrzymali Ducha Świętego. Co dalej o sobie Paweł mówi?
Chrystus umarł.
Ale co o sobie mówi?
Usprawiedliwiony został krwią Jezusa Chrystusa.
Co jeszcze?
Że słaby jest.
Że był grzesznikiem.
Był grzesznikiem, tak. Był słaby i bezbożny. Był grzesznikiem. Był słaby, był niepobożny. Pamiętamy z dziejów apostolskich, że był bardzo gorliwy, tak? A z perspektywy czasu mówi o sobie, że był słaby i bezbożny. Czyli perspektywa po nawróceniu się zmieniła. Ocena własnego życia i ocena własnego postępowania uległa zmianie. Zaczął widzieć ją z innej perspektywy, z perspektywy Bożej sprawiedliwości. Nie swojej, a Bożej sprawiedliwości.
Po ludzku był mocny, wszyscy się go bali, ale z perspektywy okazało się, że był słaby.
Że to było tak, że był słaby i był grzesznikiem, był, żył niepobożnie, postępował niepobożnie, niezgodnie z Bożą wolą. Tak, dalej, to ósmy, tak, co tam mamy, że Chrystus za niego umarł, tak?
Kto był jeszcze grzesznikiem?
Chrystus umarł za niego, był grzesznikiem.
I to samo w adresatach. Cały czas bliżej nogi.
Pisze o sobie w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście i 15 rozdziale, że Chrystus umarł za grzeszników. I o sobie mówi, że ja jestem pierwszy z tych grzeszników, największy, tak, taki, najbardziej zatwardziały. Grzesznikiem za niego umarł Chrystus. Tak, jeżeli coś się odnosi do adresatów, to również wpisujemy. Dalej, co mamy? 9 werset.
Jest usprawiedliwiony krwią Chrystusa.
jest usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa. I tutaj to, co Marzenka też napisała, tak? Jest usprawiedliwiony krwią Chrystusa i co się z tym wiąże?
Ocalenie od gniewu.
Będzie ocalony od gniewu Bożego, tak? Przed gniewem Bożym. Krew Chrystusa ocaliła go przed gniewem Bożym. Trwa w łasce, w sprawiedliwości trwa. Trwa w sprawiedliwości. W usprawiedliwieniu grzechów. No, co dalej mamy? Co o sobie i o adresatach mówi dalej?
Że byli nieprzyjaciółmi Boga.
Tak, że...
Będąc nieprzyjacielem Boga, został tak, pojednany przez śmierć.
Tak, będąc nieprzyjacielem Boga, został pojednany z Bogiem. Pamiętamy, jak wyglądało spotkanie Pawła?
Tak.
Że on jechał walczyć z Bogiem, bo chciał więzić, aresztować, gotów był skazywać na śmierć tych, którzy Bogu służyli. I Pan Jezus go zapytał, dlaczego mnie prześladujesz? Czyli on, będąc nieprzyjacielem Boga, spotkał go Bóg na drodze właśnie w takim stanie, kiedy on był. I w tym stanie Paweł dostąpił pojednania, prawda? Czyli nie stał się najpierw sprawiedliwy, żeby potem się pojednać z Bogiem, ale pojednał się z Bogiem w momencie, kiedy był wrogiem Boga, tak? I to takim jawnym wrogiem, nie ukrytym, a jawnym, bo on jechał z listami oficjalnie, nie krył się z tym i został z Bogiem pojednany, czyli Bóg stanął mu na drodze przeciwnikowi swojemu, tak? I Paweł pod wpływem tego, co zobaczył, co usłyszał, co mu Bóg powiedział, tak? Paweł mówi, ja nie chciałem przeciwiać się Bogu, tak? I to był moment pojednania z Bogiem, tak? Czyli był nieprzyjacielem Boga i został z tym Bogiem pojednany. Tak samo Bóg stanął na drodze każdego z nas. W momencie, kiedy my byliśmy mu nieposłuszni. I teraz jest pytanie, czy w związku z tą analizą ogólną, jeszcze będziemy pewnie do niej wracać, jak to się stało w naszym życiu? Czy my rzeczywiście w tej chwili jesteśmy przyjaciółmi Boga? Czy dalej postępujemy nie tak? Prawda? Czy dalej sprzeciwiamy się Bogu? Czy zmieniło się to w naszym życiu i z wrogów Boga, z nieprzyjaciół Boga, staliśmy się pojednani z Nim, czyli stanęliśmy po stronie prawdy, tak? Jak to się stało w naszym życiu? Czy my trwamy w tej łasce, czy nie? Czy chlubimy się nadzieją chwały Bożej? Jak wygląda nasze życie na co dzień? To wszystko jest bardzo ważne, dlatego że pisząc to autorzy i adresatach, warto sobie zadawać takie pytanie, tak? Na zastosowanie. Jak to wygląda w naszym życiu, tak? Jak to się stało? Co się wydarzyło? I jak to teraz funkcjonuje? Bo Paweł mówi, że doświadczył łaski Bożej i trwa w tej łasce. Chlubi się nadzieją chwały Bożej. Więc pytanie, jak to wygląda w naszym życiu? Będzie ocalony od gniewu, był nieprzyjacielem Boga, został pojednany z Bogiem, będzie ocalony przez życie Syna Bożego. Tak, będziemy sobie mówić o tym szerzej. Ale jest ocalony przez życie Syna Bożego. To ma związek z zmartwychwstaniem. Dlatego, że Paweł w innym miejscu mówi, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy plon, a my zmartwychwstaniemy tak jak On w czasie Jego przyjścia. Więc będziemy ocaleni przez życie Syna Bożego, bo On zmartwychwstał i tym samym to jest kilka aspektów. Omówimy to sobie szerzej. To jest kwestia usprawiedliwienia z grzechów, kwestia zmartwychwstania, bo Chrystus przez to, że zmartwychwstał, poświadczył, że był tym, kim był. Okazał się Synem Bożym przez zmartwychwstanie i w ten sposób Bóg ujawnił światu, że ta ofiara była tą, która mu się podobała, bo wzbudzając Jezusa z martwych pokazał, że to był ten Mesjasz, że to była ta ofiara, a nie jakaś inna, którą ktoś sobie zawłaszczył. Tak? Czyli to jest bardzo ważne, że przez życie Syna Bożego będzie ocalony. Tak? Życie Syna Bożego, śmierć i potem zmartwychwstanie, czyli to życie Syna Bożego, to jest element usprawiedliwienia. To jest bardzo ważne, że pewne rzeczy się wydarzyły poprzez śmierć, ale tak samo, tak, ale nierozerwalnie jest to związane ze zmartwychwstaniem. To już myśmy kiedyś chyba nawet o tym parę razy mówili, ja już to sygnalizowałem wam. Bodajże przy jakimś innym studium, że tak samo śmierć jest ważna, jak i zmartwychwstanie. Śmierć nie może istnieć bez zmartwychwstania. To jest jedność, to jest cała misja Chrystusa. Tak jak to zapisał prorok Izajasz, że zarówno śmierć, jak i zmartwychwstanie. Hańba i potem chwała. Tak? Ofiara, przestęp policzony z przestępcami, potem król, zwycięzca, dzielący łupy. Tak? Tutaj w jednym miejscu Dawid, psalmista, mówi, że każda kość jego jest policzona, a potem, że będzie prowadził wszystkich i skłoni głowę, będzie pił z potoku, tak, i poprowadzi swoje owce, tak, jak pasterz. Czyli zarówno prorocy mówili o śmierci, jak i o jego zmartwychwstaniu i przyszłej chwale. I to jest bardzo ważne i Paweł również te dwa elementy łączy. Ja tak tylko to sygnalizuję, ale to jest
no taka ciekawa dwa studia biblijne, dlaczego musiał umrzeć i zmartwychwstać, i wtedy tak, właśnie ciekawa. To mówiliśmy, że jedno nie funkcjonuje bez drugiego i wszystko było zapowiedziane i wszystko się spełniło.
Tak, to prawda. Mamy werset 11.
Lubi się Bogiem przez Jezusa Chrystusa.
Tak, chlubi się Bogiem. Tak, chlubi się Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek, który uważał, że podoba się Bogu, służy Bogu, ma kontakt z Bogiem, ma wstęp do świątyni. Potem okazało się, że on z tym Bogiem nie miał żadnego kontaktu.
Pan że Jezus... Bóg się nim posługuje i to w szczególny sposób uważał, tak?
Tak, a potem się okazało, że dopiero kiedy Pan Jezus stanął na jego drodze, to on zobaczył, co to jest społeczność z Bogiem, co to jest kontakt, że ten Bóg dopiero wtedy stanął na jego drodze. Potem w innym miejscu pisze, że już zanim się urodził, to już Bóg go przewidział do pewnej... do jego tak. tego, co on miał zrobić, co nie oznacza, że Bóg tam z nim towarzyszył, pomagał mu w całym jego życiu, tak, i był z nim. Nie, on był wrogiem i w pewnym momencie Bóg stanął na jego drodze i to, do czego był zaplanowany już wcześniej, stało się faktem. Czyli do tego momentu on wiódł życie takie, jakie wiódł. I dlatego teraz chlubi się Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Ma społeczność z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze. I to samo oczywiście dotyczy wszystkich adresatów, bo mniej więcej on pisze to o sobie i o nich, więc skoro są wierzący, to chcąc, nie chcąc musieli tego wszystkiego doświadczyć. To jest udziałem każdego wierzącego. Nie tylko Pawła i wierzących w Rzymie, ale również nas. Jeśli jesteśmy usprawiedliwieni, jeśli dostąpiliśmy pojednania z Bogiem, to te wszystkie elementy muszą być naszym udziałem. Jeśli nie są, to coś jest nie tak z nami. Mamy problem jakiś tam, w zależności od tego, co nas tutaj z tych rzeczy nie dotyczy. Bo możemy być w ogóle nieusprawiedliwieni, tak? Tylko sobie tak myśleć, ale też możemy być usprawiedliwieni i nie trwać w łasce Bożej. I wtedy mamy problem, bo jesteśmy usprawiedliwieni, ale nie możemy za Pawłem powiedzieć, że trwamy w łasce Bożej. Bo nie trwamy, prawda? No, niestety. szerzej mówić, bo to jeszcze w przyszłości sobie omówimy to szerzej troszeczkę. Albo czy chlubimy się uciskami. One mogą być różne, ale czy my się nimi chlubimy, czy to wzmacnia naszą wiarę, czy wręcz odwrotnie, powoduje, że wiara nasza słabnie. Ważne to jest, słuchajcie. To co, czytamy następny, tak, rozdział? Szósty? Tutaj to trochę więcej będzie w tym szóstym. Nie, no, mówimy to sobie w miarę sprawnie. Szósty rozdział czytamy.
Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża z niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście, a będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakież więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Dobrze. Dobrze, to teraz tutaj sobie zobaczymy. Co mamy w tym rozdziale, proszę bardzo? Co możemy powiedzieć o... Tak. Umarli grzechowi. Jak to napiszemy? Popatrzcie na kontekst. Nie mogą żyć w grzechu, czyli zobowiązani są do pobożnego życia, tak? I do odrzucania grzesznego postępowania w swoim życiu. Zobaczcie.
Zostali ochrzczeni w Jezusie Chrystusie.
Tak, ale przeczytaj cały fragment. do 6. Od 4 do 6. Przeczytaj ten fragment i powiedz, o co tam chodzi.
Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
No. To jest pewien wywód, ale jego puenta, on jest, Paweł go puentuje, czyli podsumowuje w wersecie 6. To jest pewien wywód teologiczny, który będziemy sobie omawiać, doktrynę tutaj. Natomiast on mówi o czym? Że stało się coś w życiu wierzących, i zarówno wierzących, jak i Pawła, co zobliguje ich, zobowiązuje ich do jakiegoś działania, tak? Do jakiego działania?
Nieżycia w grzechu.
Właśnie. Do nieżycia w grzechu, czyli do zaprzestania zaprzestania posłuszeństwa grzechowi. Prawda? I ten fragment właśnie o tym mówi. Czyli są zobowiązani do zaprzestania służenia grzechowi. Jeśli tak, to co mówi 8 werset? Co o nich się dowiadujemy? Co ich czeka?
Będą żyć razem z
Chrystusem, czyli to niesie ze sobą pewne skutki. Tak? Te wydarzenia, które miały miejsce w ich życiu, to co się wydarzyło, to co Bóg sprawił w ich życiu, o czym mówi również fragment, ten cały rozdział 5, skutkuje tym, że chlubią się nadzieją chwały Bożej, będą żyć razem z Chrystusem, tak? To Paweł rozwija ten temat, czyli są, oni żyją nadzieją tego, że będą z Chrystusem razem. Zobaczcie, co jest dalej. To jest kontynuacja tej myśli. Co się o nich dowiadujemy? Zobaczcie od wersetu 9 do wersetu 15.
Mają uważać się za martwych dla krzyża.
Przeczytaj ten fragment. Od 9 do 15.
Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje, to bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże.
No właśnie, i teraz czego się o nich dowiadujemy? Bo wcześniej przeczytaliśmy, że co? Doświadczyli łaski Bożej, tak? I trwają w tej łasce. I tutaj mamy praktykę, tak? Czyli dowiadujemy się, że to trwanie ich w łasce i Pawła i ich przejawia się, tak jak powiedzieliście wcześniej, posłuszeństwem Bogu, pobożnym życiem, zmianą postępowania, bo wcześniej służyli grzechowi, teraz mają służyć sprawiedliwości. Czyli dowiadujemy się o nich co? Że zarówno autor, jak i adresaci zmienili swoje postępowanie. Że to są ludzie, którzy chcą żyć w sprawiedliwości. Stąd te przyszłe potem zalecenia wszystkie. To jest instrukcja, jak żyć w tej sprawiedliwości. od tego się uczymy. Czym innym jest pragnienie i usprawiedliwienie z grzechów i postępowanie, ale ono nie jest od razu na wejściu pełne. Wszystko robimy dobrze, już się nic nie dzieje. Nie, my się tego uczymy. Bóg, wzrastamy w wierze, coraz więcej i więcej i więcej nasze życie staje się posłuszeństwie Bogu. Coraz bardziej kompleksowo jesteśmy posłuszni Bogu. Przynajmniej tak ma być. I tego się dowiadujemy o adresatach, że są zobowiązani do pobożnego życia i to jest ich cel. Tak samo Pawła, jak i ich. I Paweł oczywiście tutaj tłumaczy to na pewnym wywodzie, natomiast my nie patrzymy na wywód i jak gdyby naukę tej zasady, jak ona wygląda w tak zwanej doktrynie, tak? Tylko patrzymy na nich. Także oni są zobowiązani do posłuszeństwa Bogu i to, że usprawiedliwieni zostali, zobaczcie, mamy ten 15 werset, wręcz zobowiązuje ich do posłuszeństwa, nie do folgowania sobie, a wręcz odwrotnie, do posłuszeństwa, tak? Czyli mają przez to, że zostali usprawiedliwieni, są zobowiązani do pobożnego życia. Zarówno Paweł, jak i oni, jak i my wszyscy.
Zostali usprawiedliwieni z grzechu, właśnie nie po to, by służyć grzechowi, ale by służyć Bogu,
tak,
który ich
tak, usprawiedliwi. Służą Bogu, dokładnie. Są posłuszni Bogu. Usprawiedliwienie z grzechów zobowiązuje. A jak to się stało? Zobaczcie, co o nich jest napisane w wersecie 17.
Usłuchali z serca wzoru tej nauki, której się poddali.
Tak, usłyszeli co? Co to za nauka?
Ewangelię
łaski usłyszeli i poddali się jej.
Uwierzyli. I uznali siebie grzesznikami.
Poddali się jej. Właśnie to jest bardzo ważne, słuchajcie, że to oni się poddali tej nauce. Usłuchali tej nauki i poddali jej się. Będąc sługami grzechu. Nie jest napisane, że... Zobaczcie, werset 17, to jest bardzo ważne. Chwała Bogu, że byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca, czyli w momencie, kiedy oni słuchali tego, kim byli? Oni nie stali się wcześniej sprawiedliwi, żeby móc przyjąć tą Ewangelię. Bóg w żaden sposób ich nie przygotował wcześniej, wstępnie ich oczyściwszy, zrobili czy coś z nimi. Nie, oni byli grzesznikami. I zetknęli się z prawdą Ewangelii. I uwierzyli. Prawda? Paweł, kiedy Jezus stanął na jego drodze, Paweł nie miał wstępnego przygotowania, że trochę lepszy był.
Był nieprzyjacielem.
Tak, był wrogiem Boga, on nawet nie myślał. On jechał, uważał, że Jezus to był oszust, że to był zwodziciel, a ci ludzie są jego uczniami i trzeba ich wszystkich pozamykać. To Paweł miał w głowie. I staje mu na drodze Jezus i to jest moment zmiany Pawła. Paweł w zderzeniu z potęgą chwały Bożej, Jezus mu się nie ukazuje jako znowu wędrowny kaznodzieja. Jezus mu się ukazuje w całej chwale, w takiej, żeby on mógł przeżyć. Więc nie ukazał mu się w takiej chwale, żeby go zabić, ale ukazał mu się w takiej chwale, żeby Paweł mógł przeżyć to spotkanie. Ale Paweł nie ma wątpliwości, że na jego drodze staną wszechmogący. I to jest moment zwrotu. Tak samo tutaj byliście grzesznikami. Paweł wiele rzeczy mówi, ale też widzi swoje życie. Że byli sługami grzechu i dzięki Bogu, tak, usłuchali tej nauki, bo Bóg przedstawił im tą naukę. Usłyszeli ją dzięki Bożej łasce i mogli jej się poddać. Więc to się wydarzyło w życiu autora i adresatów. Że będąc słuchami grzechu, poddali się tej nauce, usłuchali jej. Bogu, że usłuchali, że usłyszeli i Paweł ich chwali, że się poddali tej nauce. I w ten sposób, co 18 werset mówi, że stali się sługami sprawiedliwości, zostali uwolnieni od grzechu, bo poddali się Ewangelii. Ale czy zawsze tak było? Zobaczcie, co dalej Paweł o nich mówi i o sobie. Może bardziej o nich teraz niż o sobie.
Wcześniej oddawali ich członki swoje na służbę nieczystości, nieprawości.
Tak,
aby Paweł... czynić nieprawość.
Tak, tak. Wcześniej byli sługami grzechu, sługami niesprawiedliwości. Paweł tak to nazywa, byliście sługami grzechu i byliście wolni od sprawiedliwości. Tak, tak śmiesznie, co? Tak, tak, tak. Biedny jest wolny od bogactwa. Tak. Biedny jest wolny od bogactwa. Nie ciąży mu to bogactwo, tak? Tak samo tutaj Paweł mówi, jak byliście grzesznikami, to nie ciążyła wam sprawiedliwość. Tak w cudzysłowie, prawda? Tak. Zauważcie, co Paweł jeszcze o nich mówi w 19 wersecie.
Mają oddawać swoje członki na służbę sprawiedliwości.
A jeszcze wcześniej?
Słabość ciała.
Po ludzku mówię, dla mdłości ciała waszego, czyli są rzeczy, które Paweł musi w dość prosty sposób im wykładać. Nie wszystko... jak gdyby oni rozumieją. Paweł musi mieć wzgląd na to, że pewne rzeczy trzeba im tłumaczyć w taki sposób, żeby to było dla nich przystępne. Więc ma wzgląd też na to, że są rzeczy, które mogą być trudne im do zrozumienia. Czyli oddawali swoje członki w służbę nieczystości, aby czynić nieprawość, a teraz
mają się uświęcać.
Tak, teraz są zobowiązani do uświęcenia. Czyli na co tu jest kładziony nacisk, słuchajcie? Na uświadomienie wierzącym czego?
Prowadzi do uświęcenia.
No właśnie, zauważcie, co się dzieje, bo tu jest pewien problem, którego wcześniej nie zauważyliśmy. Znaczy, no... Ja nie kładłem na niego nacisku specjalnie, żebyśmy teraz to zwrócili na to uwagę. Mówiliśmy, że tam jest problem jaki? No, że tamci Izraelici wierzący i spogan wierzący, tak, nie za bardzo ze sobą mają właściwe relacje, prawda?
Ale tam też jest grzech w życiu.
Ale tam coś się pojawia, słuchajcie, pojawia się problem jaki? Paweł mówi, zauważcie w rozdziale trzecim, że niektórzy nam zarzucają.
Zgadza się.
Że my co mówimy?
Że można grzeszyć
złe rzeczy, aby dobre przyszło.
I Paweł tutaj, zobaczcie, wyjaśnia im, oni mają problem, ponieważ oni usprawiedliwieni z grzechów zetknęli się z nauką, która mówi, że skoro zostałeś usprawiedliwiony, to nie jesteś zobowiązany do pobożnego życia. Żeby łaska bardziej obfitowała, to musisz więcej grzeszyć, żeby więcej było ci przebaczone. I im więcej ci przebaczone, tym bardziej łaska króluje, ale żeby ci było więcej przebaczone, to ty musisz więcej grzeszyć. I kółko się zamyka. A Paweł odkręca, mówi, nie tędy droga.
Nie można grzeszyć.
Czyli pojawia się tam fałszywa nauka o tym, jak mają żyć wierzący po usprawiedliwieniu z grzechu. Bo niektórzy Pawłowi to zarzucali, a Paweł to odkręca, bo nie rozumieli nauki o usprawiedliwieniu. To, co Paweł im wykładał, bo Paweł mówi ze słabości waszego ciała, wam to tłumaczę, że Paweł, mówiąc o usprawiedliwieniu z łaski, nie z uczynków, że byłem grzesznikiem, zbawionym, że nic nie mogłem zrobić, że niezależnie od prawa ta droga została wytyczona, tak? Żeby nic nie można było do tego ani dołożyć, ani ująć z tego. I teraz Paweł, tłumacząc tak dużo łasce, tak? Nie o uczynkach, że co, z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, że tylko jest poznanie grzechu, tak? Że Bóg sobie chwałę odbiera z tego usprawiedliwienia. I niektórzy nie rozumieli tego. Dopowiadali do tego, że Paweł w takim razie zachęca do grzechu. A Paweł pisze ten list, żeby wytłumaczyć, że tak nie jest. Stąd ten cały wywód, że wierzący są zobowiązani do pobożnego życia, co zauważyliśmy w obserwacji ogólnej. Ale ten temat, ta kwestia, ja jej nie poruszałem wtedy. Chciałbym, żebyście teraz właśnie to zobaczyli. Dlaczego jest ten związek ciała słabego? Dlaczego mówi, jak to niektórzy mówią wcześniej, tak? Był ten problem tam. Tam nie do końca było jasne, jak mają wierzący po nawróceniu postępować. Czy mają trwać w uświęceniu? Czy mają więcej grzeszyć, bo rozumieją wtedy, że łaska bardziej obfituje? Nie, Bóg ich powołał do pobożnego życia, do odwrócenia się od grzechu. I przez większy grzech wierzących wcale łaska Boża bardziej nie obfituje. Ona już zaobfitowała, bo człowiek w zetknięciu się z Bożym prawem okazał się grzesznikiem. Więc mamy tą kwestię, że mają oddawać swoje członki na posłuszeństwo Bogu. Mają problem ze zrozumieniem właściwego postępowania. To jest ich problem. Zobaczcie, sobie tu piszę te 3,8, bo patrzę, że mam niedopisane 3,8. Wypiszcie sobie tam w tym 19 wersecie ten 3,8, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Wolni od grzechu, są zobowiązani do pobożnego życia. Co możemy jeszcze dopowiedzieć o Pawle?
Że wie, jakie tam są problemy.
Tak, zna problem, z jakim boryka się zbór w Rzymie. I dementuje naukę, jak gdyby fałszywe informacje o jego nauczaniu, czyli niezrozumienie, prostuje pewne rzeczy, wyjaśnia pewne rzeczy, żeby nauczanie jego Ewangelia była zrozumiana i właściwie zinterpretowana, żeby to było jasne. Tak? Czyli Paweł troszczy się o to, żeby był dobrze zrozumiany.
Żeby to, co przyjęli, było praktykowane w odpowiedni sposób.
Tak, żeby jego nauczanie było ku pożytkowi, bo jak pamiętacie na początku, co on mówi, jak chciałbym przyjechać do was i was umocnić tym, co ja powiem, i chciałbym też umocnienia od was otrzymać. Patrząc na inne listy, na przykład list do Koryntian, dla Pawła umocnieniem od wierzących było nie tylko to, że oni coś będą mówić prawidłowo, ale kiedy przyjedzie, to będzie widział, że żyją właściwie, że jest jedność w zgromadzeniu, że jest jedność nauki, jedność zrozumienia, miłość. To było też zbudowanie. taka obserwacja, tak? No bo jak on jeden przyjeżdżał, to za bardzo nie można było tego zobaczyć, tylko w relacji z nimi. Ale on, kiedy przyjeżdżał, mógł, obserwując wierzących, mógł być zbudowany tym, jaka tam panuje atmosfera.
Wypełnianie deklaracji wcześniej złożonych, a brak wypełnienia w Koryncie, deklaracji
tak. Smucił. Natomiast tutaj, kiedy Paweł mówi, że też jak przyjedzie, to chciałby, żeby to było obopólne, to tak jak już wcześniej, bo wam wcześniej to już jak gdyby zasygnalizowałem, że nie chodzi tylko o samą naukę, same nauczanie, ale też jak to funkcjonuje.
Jak wpływa na życie.
Tak, jak wierzący ze sobą są razem, jak oni, czy są, czy nie są, no bo to też, no, jak nie są razem, no to trudno budować się tym, tak? A oni, no tak, nie do końca są razem, słuchaj. Nie do końca.
Jak mają być jedno, jak nie są razem?
No właśnie. Więc to jest pewien problem tam i on tu jest zasygnalizowany. I też jak spojrzymy sobie na całą obserwację, to jest bardzo dużo nauczania na temat pobożnego życia. Zauważcie, że to jest całe dwa rozdziały.
Mówię całe... jego celu i konieczności.
Tak, tak. Niezbędności życia w posłuszeństwie Bogu, człowieka, który został pojednany z Bogiem. Że to jest bardzo istotne. Dzisiaj też ta nauka nie jest do końca zrozumiała. Nie wszyscy rozumieją potrzebę pobożnego życia. Inni zamieniają pobożne życie na religijność, na religijną poprawność, nie rozumiejąc idei. To jest bardzo, to niby z jednej strony takie proste, a z drugiej strony trzeba dobrze zrozumieć nauczanie, połączyć te wszystkie elementy, żeby to było takie zdrowe życie po Bożemu, tak? Żeby nie popadać w skrajności. Czy to lekko ducha takiego, który nie przejmuje się tam jakimiś rzeczami, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. Po drugą osobę, która robi to dla celu samego w sobie. Tak? Zapominając w tym wszystkim o Bogu, o Jego prowadzeniu. Tak? W sobotę też trochę o tym mówiliśmy. Czy chcecie coś jeszcze tutaj dodać do tego rozdziału? Pod pretekstem łaski nie mogą grzeszyć. Nie wiem, czy to dobrze ubrałem słowa. No, może być. Tak sobie, no. Próbowałem właśnie to wytłumaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Jeszcze będziemy sobie o tym mówić. Stali się sługami sobie. Zmiana nie służy niepoprawności, mają nie grzeszyć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. To Mikołaj tutaj notatki robi. Dobrze. Okej. Okay. To idziemy dalej. To mamy, słuchajcie, rozdział 7 teraz, tak? No to czytamy rozdział 7.
Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałem grzechu, jak tylko przez prawo, bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło. Nie będziesz porządek. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez prawa, bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przekazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci.
Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez mnie mnie zawiódł. A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czyż więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże. Przeciwnie, grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
No i teraz, czego się dowiadujemy o autorze i adresatach? No, to jest ta trudność, ponieważ tu jest wywód pewien i trzeba z niego wyłuszczyć informacje o autorze i adresatach.
Bracia, będą wyznających prawo.
Tak, tak, tak.
A, pierwszy.
Czyli Paweł tutaj kolejny raz, tak, możemy sobie jeszcze raz to zapisać, kto tam nie, że są wszyscy wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa, że jest to tekst napisany do wierzących, tak? A nie do niewierzących, chyba wierzących, wierzących i niewierzących. Nie, tekst jest napisany do wierzących, którzy co dodatkowo?
Znają prawo.
Znają prawo, wiedzą, co jest dobre, a co złe, co jest wolą Bożą, a co nie jest wolą Bożą. Czy nie są to ignoranci? Czyli wszyscy są uczniami Jezusa, znają prawo. Paweł jest ich bratem, oni są jego braćmi. I chodzi tu o braterstwo w Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że wiemy już, że Paweł, pisząc ten list, nie adresuje go wyłącznie do wierzących Żydów, ale jest on skierowany zarówno do wierzących pogan, jak i wierzących Żydów. Więc mówiąc tutaj bracia, Paweł ma na myśli braci w Chrystusie, a nie braci po Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Tak? Po krwi, tak. I teraz zobaczcie cały wywód tutaj, który jest, do czego on, znaczy gdyby, co tutaj jest puentą w tym fragmencie, zobaczcie. Od czego Bóg ich uwolnił?
Od niewoli.
Jakiś niewoli, z niewoli grzechu, tak? I dał im co? Wolność, tak? Ale jednocześnie pozostawił ich w grzesznych ciałach. Czyli dostąpili uwolnienia od grzechu, tak? Ze zniewolenia grzechem, pozostając w grzesznych ciałach. Tak? Tego się dowiadujemy autorzy i adresatach, że to są ludzie, którzy się zmagają. Oni się zmagają z grzesznym ciałem, ze grzesznymi pożądliwościami. Stąd ten cały wywód. Popatrzcie, jak dużo miejsca na to jest poświęcone. To pokazuje, że ze zrozumieniem tej nauki był problem. Tak jak na przykład czytamy list do Galacjan i Paweł robi tam wywody i z tych wywodów, z treści tych wywodów możemy poznać, jakie problemy doktrynalne, jakie problemy z nauczaniem, ze zrozumieniem nauki, która jest zgodna z pobożnością, mieli adresaci. Tak? Oni tam mieszali uczynki z łaską, z wiarą. Tak? Brak jednomyślności, złe zrozumienie darów Ducha Świętego w Koryncie panowało. Tak? I Paweł musiał prostować te rzeczy i bardzo dużo na ten temat mówił. Tutaj zauważcie, jest bardzo dużo na temat tego, co się dzieje w wierzącym, jak on ma sobie poradzić z grzechem i jakie grzech teraz zajmuje miejsce w jego życiu i jakie sprawiedliwość zajmuje miejsce w życiu. Ze zrozumieniem tej nauki wśród wierzących był problem.
Że mają walczyć z grzechem, a nie poddawać się.
Tak, i Paweł tłumaczy to na różne sposoby, dając im też odpowiedzi, no bo pojawia się pytanie, no ale jak walczyć, skoro moje ciało, ja żyję w tym grzesznym ciele, tak? No i Paweł to też tłumaczy. Więc tłumaczone jest to z różnych stron, z różnych, jak gdyby na różnych płaszczyznach. Paweł porusza różne kwestie, ale one się zbiegają do jednego tematu, że są wolni od grzechów, mają żyć w pobożności, pozostając w tych ciałach. Stąd wcześniej uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Nie będzie grzech panował w waszym ciele, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Czyli Bóg uwolnił ich z niewoli prawa grzechu, dał im wolność od grzechu w Jezusie Chrystusie, ale pozostawił ich nadal w tych grzesznych ciałach. To będzie kwestią czasu, kiedy zostaną z tego uwolnieni. Zarówno Paweł tak ma, jak i oni, bo Paweł pisze, ja mam ten sam problem, ale ja sobie z nim radzę, ja walczę. Tak samo wy, ja się nie poddaję temu. Ja nie poddaję się pragnieniom swojego ciała. Ja z nimi walczę. I to jest całe nauczanie, które Paweł tutaj wykłada, tłumaczy. Będziemy sobie o tym mówić. Czy to jest jasne na razie? Czy wy to widzicie? Ten problem, który tam jest w tym temacie, tak? Czy wy to widzicie?
Tak, no trzeba zachować tutaj właśnie tą ostrożność w rozważaniu tego, bo można to wykrzywić do granic po prostu absurdu, tak jak robią to niektórzy, po prostu wyrywając 5 wersetów z kontekstu i robiąc z tym, co się chce. Więc my musimy zachować ostrożność, żeby to dobrze właśnie zrozumieć w kontekście całego listu, to, co właśnie przed chwilą powiedziałeś.
Tak, najpierw trzeba zobaczyć jak to, co jest jak gdyby u podstawy, co jest fundamentem.
Czemu Paweł to pisze?
Tak. Jakie
w tym
są,
miejscu, tak?
Z jakich powodów to pisze? Jeśli zobaczymy te źródło tego problemu, te powody, to potem łatwiej nam będzie tłumaczyć sobie te nauki, bo będziemy wiedzieli, pod jakim kątem one są tłumaczone, jak je zrozumieć właściwie. Tak? Bo często jest tak, że niezrozumienie tego fundamentu powoduje, że pewne kwestie, pewne nauczania, tutaj wyrwane oczywiście z kontekstu, są używane zupełnie w innym celu, żeby udowodnić rzeczy, o których tutaj w ogóle nie ma mowy. One w ogóle są tutaj nieporuszane, w ogóle o tym nie ma nic. Ale oczywiście, kiedy nie dość dokładnie się sprawdzi tematykę i podstawy jak gdyby napisania, dlaczego ten list został napisany, można takich błędnych interpretacji dokonać. Dlatego tak pomału to robimy, dokładnie omawiamy pomalutku, po kawałeczku, od tych takich prostszych rzeczy, coraz do trudniejszych i dlatego się nie śpieszymy. Czyli zarówno Paweł, jak adresaci mają ciała, które dążą do grzechu, chcą grzeszyć, ale ich duch, tak, pragnie czego? Być posłusznym Bogu.
Służyć prawu
Być Bożemu. Posłusznym Bogu. Służyć prawu Bożemu. Thank you. Bardzo ważne, żeby czytając, będziemy sobie o tym mówić, ale czytając rozdział 7, bardzo ważne, żeby czytać go w kontekście rozdziału 6, rozdziału również 8, żeby zrozumieć, co to znaczy, że ciało pragnie do grzechu, a ma żyć według Boga, bo wyrywając to z kontekstu, można dojść do wniosku, to skoro ono pragnie i Paweł nie robi tego, czego chce, a to, co nie chce, to jaka tu walka? Ja tu żadnej walki nie ma. No właśnie o to chodzi, że jak wyrwiesz tylko ten fragment i nie popatrzysz na to, co jest kilka zdań wcześniej, kilka zdań później, jeżeli nie przeczytasz całego wywodu, jeśli nie będziesz widział jak gdyby zasadności całego wykładu Pawła, no to takie wnioski można wyciągnąć. Że tak naprawdę człowiek jest bezwolny i tak naprawdę to wszystko od Boga zależy, jak on żyje, a nie o nic od niego. No bo on sam nic nie może zrobić. Właśnie człowiek może zrobić wiele.
To się sprowadza do tego, że usprawiedliwienie z grzechu przestaje być w Jezusie Chrystusie, który przebacza, a zaczyna być w grzesznym ciele.
Nie do końca.
No ja bym poczekał z takimi wnioskami jeszcze na razie.
No tak. Z moich doświadczeń, jakie słyszałam.
Można w różne ekstrema.
Wywody.
No tak, wiesz, każdy ma jakieś doświadczenia. Chodzi o to, co mówi Paweł. Ja sygnalizuję pewne rzeczy, może za dużo, za mało, eksperymentuję, żeby zobaczyć, na ile to jest zrozumiałe. Potem będę to dokładniej wam tłumaczył. Będę starał się jak najdokładniej to wytłumaczyć. Generalnie problem polega na tym, że człowiek zbawiony, żyjący, chcący żyć w pobożności, musi sobie uświadomić, że nie może żyć bez grzechu. Ale również musi być w pełni świadomy, że nie upoważnia go to do grzeszenia. I to jest ta trudność, którą Paweł wykłada. Rozumiecie? Najkrócej jak mogę powiedzieć. I z tym problemem zmagamy się również my. Raz więcej, raz mniej. Im więcej nas dopada grzech, tym trudniej nam jest to ogarnąć. Im mniej tego mamy chwilę odpoczynku, tym łatwiej nam pewne rzeczy zrozumieć. W zależności od tego, jaką mamy sytuację, jakie mamy doświadczenie. I wszyscy mają z tym problem. I ten wykład ma na celu wytłumaczyć tą zależność i jak zachować zdrową sytuację, zdrowy taki azymut duchowy, żeby się nie pogubić w jedną i w drugą stronę. Rozumiecie? Bo Paweł to tłumaczy. Czytamy dalej? To jeszcze 8 rozdział sobie przeanalizujmy. I na dziś skończymy i będziemy za tydzień jeszcze
kończyć. Z 24 do Pawła można napisać, że pragnie wyzwolenie z ciała śmierci, czy to jeszcze ciąg wywodu dalszy?
Nie, no okej, możemy napisać w porządku. Tak, że pragnie być wolny. Mhm. Oczekuje uwolnienia. Czytamy rozdział 8.
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. To Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie jest poddane marności, niedobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu.
Tak, okej. No i teraz patrzymy, co jest autorze i adresata. No, po kolei.
Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie.
Którzy nie są wśród tych. No właśnie.
Precyzyjnie.
Tak. Nie ma potępienia, tak.
Został uwolniony od prawa grzechu i śmierci.
Tak, zostali uwolnieni od grzechu. Kolejny raz Paweł to tłumaczy. Zobaczcie, że ten wywód jest kontynuowany. Cały czas. Zobaczcie, ile czasu, ile miejsca w liście zajmuje kwestia tego tematu. Czyli co tam zapiszemy? Obserwacja ogólna 6, 7, 8 to mówiliśmy, że zapisaliśmy, że ona dotyczy tego, żeby żyć pobożnie. Cały fragment jest o tym. I teraz, co jest bardzo ważne, są osobami, które należą do tych, które mają żyć według ciała, a nie ducha.
Ducha, a nie ciała.
Mają według ducha, a nie ciała. Bardzo dobrze. Jeśli są wierzący, to czego doświadczyli? Zamieszkał w nich Boży Duch. Boży Duch. Tak. Mają żyć według ducha, bo Paweł mówi, że mój duch pragnie czego?
Służyć Bogu.
Służyć Bogu, prawda? Będziemy sobie sięgać do listu do Galacjan, w którym jest też napisane, że życie według ducha to jest tam wypunktowane, jak ono wygląda, prawda? Więc należą do tych, którzy mają Ducha Bożego, którzy mają żyć, kierując się tym, co ich duch pragnie. Przebywa w nich kto? 10 werset. Duch Boży.
Chrystus.
Tak, Chrystus jest w nich. Poprzez Ducha Bożego Chrystus jest w nich. Dostąpili ożywienia ducha. Mhm. Tak? Co dalej o nich się dowiadujemy? Co wzięli? Jakiego ducha wzięli? Czym jest jeszcze ten Duch Święty? Kim on jest?
Duchem Chrystusa.
Duchem Chrystusa, werset 15, co mówi?
Usynowienia.
Duchem synostwa, usynowienia. Wzięli usynowienie, duch usynowienia, którym wołają Abba, Ojcze. Mają poświadczenie, że są kim?
Dziećmi
Bożymi. Tak. Są dziećmi Bożymi. Mhm. Współdziedzicami Chrystusa, 17 werset. Mhm. Bardzo dużo tutaj jest o nich. Tak samo o Pawle. Są dziećmi Bożymi przez to, że otrzymali Ducha Świętego.
Ale tylko wtedy, kiedy trwają w Chrystusie.
No właśnie.
Z nim cierpimy, abyśmy też z nim.
Właśnie o to chodzi, że Paweł zaczyna ten cały wywód, tak? Jak zobaczymy sobie rozdział 6, to Paweł go zaczyna tak. Cóż też powiemy? Zostaniemy w grzechu, aby łaska obfitowała. Nie daj tego Boże, albowiem, którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze w nim żyć będziemy. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa, w śmierci Jego jesteśmy ochrzczeni? I dalej cały czas mówię o pobożnym życiu. 5 rozdział mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Tak? I dalej co mówi?
Trwamy
w tej łasce. Dostąpiliśmy łaski i w niej trwamy. I cały późniejszy wywód jest wykazaniem, czym jest trwanie w łasce, a czym ono nie jest. Że trwanie w łasce jest życiem w pobożności, a nie trwanie w łasce życiem w grzechu, żeby Bóg sobie chwałę odbierał coraz więcej usprawiedliwiań. To nie jest życie w łasce. Życie w łasce nie jest życiem w grzechu. To jest złe zrozumienie. Dobre zrozumienie to jest takie, że żyjąc w łasce, to znaczy żyć walcząc z grzechem. To jest życie w łasce. I Paweł to, zobaczcie, cały czas udowadnia. Również w rozdziale 8, mówiąc, że są dziećmi bożymi, tak? Mają ducha usynowienia. Są święci. Zobaczcie, co dalej mówi werset 25, 26. Czego oczekują? I Paweł i oni, 25 werset, co mówi? Odkupienia ciała oczekuje. 23, 25 werset, zobaczcie. Oczekuje odkupienia ciała i on, i oni. Tu bardzo ładnie to widać, dlatego że Paweł najpierw tłumaczył, z czym, jaki jest problem z ciałem, a tu tłumaczy, to nie jest problem na wieczność. To jest pewien czas tej walki, ale w końcu ta walka się skończy. Dlatego trzeba wytrwać do tego momentu, kiedy nastąpi odkupienie tych ciał.
Ale też tutaj czytamy, że ten Duch Boży, którego otrzymali, ich prowadzi i im dopomaga.
Tak, no i to jest informacja o adresatach, że oni nie są sami. Tak samo nie jest Paweł sam, oni i my. Bo ta nauka Nikolaitów, ona się przewijała od początku, jak tylko powstało tak zwane chrześcijaństwo. Jak Duch Święty stąpił, tak? Zaczął się ten czas, kiedy Ewangelia jest głoszona najpierw Jerozolima, Judea, Samaria, pokrańce ziemi, pojawili się fałszywi nauczyciele. I nauka Nikolaitów pojawia się już od początku, jak apostołowie pisali listy, ale też jest wymieniona w Apokalipsie tych, którzy nauczali, że zbawieni ludzie, tak naprawdę oni, nieważne jak oni żyją, bo to ciało i tak, ono nie będzie później, ono będzie lepsze, a w tym ciele można, ono nie ma nic wspólnego z duchem, to są dwie odrębne rzeczy. Ważne, że ty chcesz dobrze, a żyć możesz jak chcesz. I jak gdyby tak tłaczali takie głupoty wierzącym, że można oddzielić to. No jeżeli ty to robisz, to tego chcesz. A oni tłumaczyli, że to nie, ty nie chcesz tego. Prowadzisz się jak najgorzej, ale ty tego nie, bylebyś ty tego nie chciał. No ale jak już to robisz, to pozwalasz sobie na to. Także oni tak próbowali wytłumaczyć, żeby wierzący nie pragnęli uświęconego życia. I ta nauka również tutaj się wkradła, słuchajcie. Jak widać, to nie była jakaś taka jednostkowa kwestia, taka gdzieś tam w jednym miejscu, gdzieś jakaś lokalna. Ta nauka była bardzo rozpowszechniana w różnych miejscach. Także wspierani są przez Boga, Bóg dodaje im sił, prowadzi ich, są pod Bożą ochroną, zobaczcie, tak? 27, 31 werset. Nikt nie może im zagrozić, nikt nie może im krzywdy zrobić, jeśli tylko oni trzymają się Pana. Czyli jeśli oni trzymają się Boga, to nic im nie grozi. Jeśli trwają w łasce. Bo Jezus ich umiłował, wstawia się za nimi, tak? Bóg ich usprawiedliwił, mamy 33 werset, tak? 32, darował im wszystkie grzechy. A jeśli Bóg usprawiedliwił, to nikt nie może ich oskarżać. Nikt nie mówi, że dalej jesteście tacy, jak byliście, tak? Taką samą sytuację macie. Nikt tutaj w domyśle, nie chodzi o ludzi, ale generalnie chodzi o diabła, który oskarża człowieka. Nic się nie może stać w ich życiu wbrew Bożej woli. Mhm. żadne prześladowania, żadne problemy, żadne rzeczy, nawet śmierć nie jest w stanie ich oderwać od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Oderwać ich. Ale to, co Paweł pisał w 5 rozdziale, że trwamy w łasce. Trwamy w łasce.
Nie wiem, czy to istotne, ale też czytając to widzimy, że oni są uczestnikami utrapień, ucisków.
Tak, no i oczywiście, głodu, że tak. No i to jest właśnie problem. No nie tak jeszcze parę lat temu, zanim ten list powstał, no to Żydzi doświadczyli właśnie wierzący takiego czegoś, jak byli wygnani z Rzymu. To nie jest tak, że oni się wyprowadzili, wszystko zostało im zabrane. Doświadczyli grabieży mienia, prześladowań. Ale jeśli trwają w łasce i trwają w posłuszeństwie Bogu, trwają w uświęconym życiu, to wszystko jest ok. Czyli są zabezpieczeni przez Boga, są pod Bożą ochroną. Zarówno autor, jak i adresaci. Chrystus wstawia się za nimi. Chrystus ich umiłował. Bóg ich usprawiedliwił, darował im wszystkie grzechy. Są święci w oczach Boga. Co jeszcze widzicie tutaj? Bóg ich powołał. Widział ich, przejrzał ich. Przeznaczył. Będziemy też to sobie mówić. Pamiętając o kontekście, bo to jest bardzo ważne, bo te fragmenty też są wykrzywiane przez niektórych nauczycieli, tak, pewnych opcji doktrynalnych, tak? Będziemy sobie to tłumaczyć i zobaczymy, czy to jest jedynie słuszna koncepcja, czy można to inaczej też wytłumaczyć sobie. Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby dobrze to zrozumieć i żeby się utwierdzić w wierze i też nie popaść w pychę. Okej. Okay. No to takie krótkie pytanie na zastosowanie, tak, po tym wszystkim. Jak trwam w łasce Bożej? Na tyle, na ile tutaj widzę, bo na ile rozumiemy to w tej chwili. Czy trwam w łasce Bożej? Jak wygląda moje życie? Czy jakie mam podejście do grzechu? Jakie mam podejście
do pobożności? Czy więcej grzeszę, żeby łaska bardziej obfitowała, czy jednak tak, nie?
Albo jaki mam stosunek do grzechu, tak? Jak na niego patrzę? Czy mam świadomość tego, że to jest moje zagrożenie? Czy podchodzę do tego tak frywolnie, tak lekko? A że co tam, Pan Jezus i tak mi wybaczy. Tak? Czy mam świadomość tego, że moje życie to walka? Że żyję w ciele, które jest moim wrogiem, że moje życie ma być podporządkowane woli Bożej, że Bóg mnie chroni, pilnuje, strzeże, ale co ja robię, żeby nie odpaść. Prawda? Bo Bóg mnie pilnuje, ale nic na siłę. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy zastanawiali się nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, żebyśmy każdego dnia analizowali to, jak żyjemy, co robimy, jak mówimy, jakie mamy myśli o innych. To jest wszystko bardzo ważne. Ok, słuchajcie, to na dzisiaj skończymy. Za tydzień postaramy się zrobić tam te pozostałe rozdziały. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czytajcie je. Czy pytania jakieś teraz na gorąco są do tego tekstu, czy nie? Czy to jest na razie zrozumiałe? Zrozumiałe, tak?
Tak, się wydaje zrozumiałe.
No to pomodlimy się.